Cześć, nazywam się Anna Sikora, jestem członkinią partii Razem i dzisiaj mam ten zaszczyt poprowadzić wyjątkowe spotkanie, na którym gośćmi są Zygmunt Miłoszewski, pisarz, autor poczytnej trylogii kryminałów o Teodorze Rzeckim, prokuratorze. Jeżeli jeszcze tego nie czytaliście, zróbcie to koniecznie. Dzień dobry.
Dobrze, będziemy się potem przedstawiać, proszę.
Okay. Adrian Zandberg, poseł partii Razem, człowiek, który w 2019 wykręcił trzeci wynik w Polsce w wyborach do Sejmu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tytułem naszego dzisiejszego live'a jest Dlaczego tak trudno jest być lewakiem w Polsce? Oczywiście jest to tytuł z tezą i prawdopodobnie jako tutaj trzy osoby o lewicowych poglądach będziemy utyskiwać, będziemy troszeczkę narzekać i płakać sobie w rękach. Ale z drugiej strony na sam start trzeba powiedzieć tak naprawdę, kim jest ten mityczny lewak. Lewak, czyli osoba o lewicowych poglądach, ma otwarte i liberalne spojrzenie na kwestie obyczajowe i jednocześnie prospołeczne, prosocjalne spojrzenie na kwestie ekonomiczne i gospodarcze. I teraz też trzeba powiedzieć, kim tak naprawdę jest wrogie, kto jest wrogiem tego typowego lewaka. Czy to jest narodowo, katolicko, prawicowy establishment, który teraz jest uczepiony władzy? Czy to są też osoby, które tak zwane nazywamy ich lipkami, bo to są nasze ulubione i kochane misie? Czy srebrny i stalowy miecz szykujemy na innego lewaka, czyli trzeciego wroga? Ja jestem tutaj przede wszystkim po to, żeby panowie tutaj nie wyszli na jakiś dziwny temat, który jak zaczną rozmawiać, żeby po prostu nie mówili na jeden temat ciągle i w kółko. I przede wszystkim jestem tutaj też po to, żeby nie było tutaj męskiej szatni, czyli programu Bogdana Rymanowskiego, gdzie 8 chłopów siedzi i mówi o prawach kobiet. Ostatnio miała miejsce sytuacja, czyli głosowanie Koalicyjnego Klubu Lewicy nad Europejskim Funduszem Odbudowy, czyli tak naprawdę komentariat liberalny i lewicowy trochę się załamał, ale mimo wszystko była taka sytuacja i oprócz oczywiście komentariatu liberalnego, który można powiedzieć, że trochę odgryzł nam głowę, ale jednak również wyborczynie i wyborcy lewicy trochę zaczęli w nas wątpić. I jedną z takich osób jest właśnie Zygmunt Miłoszewski.
Zygmunt przyszedł podzielić się swoimi wątpliwościami.
Dokładnie. Zygmunt, masz teraz niepowtarzalną okazję, żeby wziąć tą całą żółć, ten cały żal i wylać go na Adriana. Proszę.
Dzień dobry. Ja się przywitam. Faktycznie nazywam się Zygmunt Miłoszewski, jestem pisarzem. Głośniej, oczywiście, tak. Przepraszam, tam z tyłu jest całe studio. Przyszedłem tutaj ze swoją antyproletariacką, hrabiowską filiżanką. Nie lubię słowa lewak, ja zawsze sobie mówię, że jestem socjalistą, co jest oczywiście pewnie jakimś słowem wyklętym i nie można go
używać.
Ale uważam, że jest super takie ważne i odpowiedzialne. I faktycznie cieszę się, że się spotykamy. I teraz właśnie powinienem powiedzieć, że jestem twoim wyborcą, ponieważ głosowałem na ciebie, ale skoro ja myślałem, że w ogóle tak jak żeśmy omawiali, odejdziemy od takiej bieżączki, będziemy mówili, jak to jest fajne mieć poglądy, które mogą zrobić taki fajny świat i fajny kraj dla wszystkich, ale tak na takim poziomie codziennym, a propos w ogóle funduszu, w sumie nigdy nie wytłumaczyliście jako waszemu wyborcy, co tam się po prostu od Janie pawliło. Znaczy, bo gdzieś rozumiem, no, jesteśmy od kilku lat w tym samym uderzeniu i w takiej diagnozie, która jest super zła, że rządzą po prostu absolutnie wariaci i fundamentaliści, którzy niszczą instytucje, po prostu łamią prawa człowieka. Nie mówimy jako po prostu męska szatnia o prawach kobiet, ale naprawdę jako ojciec żony i córki no jestem po prostu na totalnej kontrze i jako ateista jestem na totalnej kontrze i gdzieś faktycznie od wielu lat miałem was za swój głos. I oczywiście wiele rzeczy musiałem przełknąć. SLD na przykład, jako stary antykomunista, siedzę przy urnie, kartkuję, gdzie jest SLD, żeby zagłosować na swoją partię Razem. Ale okej, ja to rozumiem, tak? Realpolitik, kryterium skuteczności. Ale ja w sumie nie czuję, żebyście mi wytłumaczyli, dlaczego w jakimś momencie, kiedy jedyną opcją PiSu było zmiażdżyć jaja Zbigniewowi Ziobrze, żeby zrobił to, co mu każą, czemu żeście im rzucili koło ratunkowe?
No tylko, że to się pojawiło na tym, że to była sprawa dużo większa. niż Kaczyński czy Ziobro. Bo...
Dlatego chciałem odejść od bieżączki. I nie, odejdziemy, właśnie odejdziemy od bieżączki.
Ale wiesz co, tak naprawdę rozmowa o Europejskim Funduszu Odbudowy to jest odejście od bieżączki. To, co postanowiliśmy zrobić w Sejmie, nie wynikało z bieżączki, nie wynikało z tego, kto kogo tutaj, tylko z odpowiedzi na pytanie, gdzie chcemy Polskę za 7-8 lat. Bo Europejski Fundusz Odbudowy to są pieniądze, gigantyczne pieniądze dla całej Unii Europejskiej. I bez tych pieniędzy, trzeba powiedzieć otwarcie, gdy Fundusz Odbudowy się wywalił na pysk, mówiąc uczciwie, pewnie w perspektywie najbliższych 2-3 lat na pysk wywaliłaby się cała Unia Europejska. Bo to jest tak, że każdy kraj musiał zaakceptować Fundusz Odbudowy. Gdyby choć jeden kraj go nie zaakceptował, to funduszu w tej formie po prostu by nie było. I co by się stało wtedy?
Wiem, ale dlaczego, nie, ale dlaczego wy? Tam jest, tutaj jest Konfederacja, jest PSL, są kupcowcy.
Dlaczego Konfederacja nie zagłosowała za Funduszem Odbudowy? Bo oni o tym marzą. Cały dowcip polega na tym, że oni marzą o tym, żeby wywalić Unię Europejską w powietrze. I słuchaj, prawda jest taka, że pewnie fundusz powstałby. Tylko powstałby jak? Powstałby do nie 12 krajów zachodniej Europy. Więc mielibyśmy sytuację, w której tam jest Europa, która się integruje, a my tak naprawdę jesteśmy wykopani już dosyć trwale do takiej brzydkiej, szarej strefy pomiędzy z jednej strony tą prawdziwą Unią Europejską, która idzie do przodu z integracją, z drugiej strony Rosją.
I tak, dlaczego... ale ja to wszystko rozumiem i być może to i tak się stanie, tylko rozumiem, że tak...
Myślę, że powinniśmy zrobić wiele, powinniśmy zrobić bardzo wiele, żeby to się nie stało, ponieważ ja jestem przekonany, że jeżeli chodzi o prawa człowieka, jeżeli chodzi o szansę na to, żeby Polska była normalnym, demokratycznym krajem, jeżeli chodzi o prawa mniejszości, jeżeli chodzi o prawa kobiet, ale też jeżeli chodzi o jakąś taką elementarną nowoczesność, tak? To ten scenariusz, o którym mówię, scenariusz, w którym Unia Europejska się sypie, a my lądujemy bardzo blisko Kremla, to jest najgorszy scenariusz, który mógł się wydarzyć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, i to jest też rzecz, a propos tego, że to nie jest wybór na rok, na dwa, na trzy, to jest kasa, którą w większości nie wyda rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest kasa, którą w większości wyda dopiero kolejny rząd w kolejnych wyborach. Bo tak jest zaplanowane w
podoba mi się wasza wiara w to, że to nie będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Słuchaj, gdybym nie miał wiary w to, że można w tym kraju zmienić rząd, to bym się zajmował czym innym niż polityką. Gdybym wychodził z założenia, że cała ta zabawa polega na tym, że bijemy się tylko o to, kto będzie... Czy jest taki sport pod tytułem, kto w tym miesiącu będzie liderem opozycji, tak? I przypychanie się, kto jest najlepszy w byciu opozycjonistą, to nie wiadomo po co. Bo po co być opozycjonistą na zawsze, tak? Mnie ten sport interesuje dlatego, że chciałbym, żebyśmy byli w stanie realnie Polskę w przyszłości zmienić.
To jest dobre pytanie.
Dlaczego o tym mówię? Bo bez tych pieniędzy, bez tych środków europejskich, bez środków na ochronę zdrowia, bez środków na cyfryzację, bez środków na nowe technologie, bez środków wreszcie na to, co udało nam się tam wywalczyć, czyli wrzucenie nam także pieniędzy w przyszłości na mieszkalnictwo społeczne. To będzie cholernie trudno. I dobrze, że Europejski Fundusz Odbudowy powstanie. Dobrze, że Unia Europejska robi tego. Słuchaj, 3 lata temu...
Jak wiem, ale, mówili... to, ale to wszystko wiem, słyszałem po prostu w telewizji, słyszałem to naprawdę, oglądałem. Ciągle tego nie kopuję. Pamiętam po prostu, jak ma na imię Gowin? Jarosław. Pamiętam Jarosława Gowina, który po prostu niszczył sądy, ale przynajmniej się nie uśmiechał. Znaczy po tym, to żeśmy wspólnie, tak, bo byliśmy na pewno na wielu wspólnych po prostu manifach, na wspólnych demonstracjach, po prostu obraz jest wart więcej niż 1000 słów. Znaczy obraz po prostu liderów lewicy, po prostu rozanielony, uśmiechnięty po podpisaniu czegokolwiek z PiS-em, no jakby został we mnie i to jest...
Słuchaj, ja powiem ci, co ja myślę. Ja myślę...
I mam nadzieję, ponieważ życzę wam jak najlepiej, że to była po prostu taka cyniczna zagrywka na skuteczność, której ja być może nie kapuję, ale która będzie dobra dla was.
Słuchaj, ja jestem nudny facet, bo ja to samo mówię przy kamerze i bez kamery. Ja naprawdę uważam, że bez tej kasy los Polski byłby dużo gorszy. Los Polski za 5, 6, 7 lat. A druga sprawa, i to jest, jak już mówimy, jeżeli kalkulacja z tego, jak będzie wyglądała Polska za 5-7 lat, jest mniej ważna, to jest druga kalkulacja. Taka już lekko cyniczna. Wyobraź sobie sytuację, w której Fundusz Odbudowy upada. Jednym słowem, sytuację, w której głosami opozycji dochodzi do tego, że grube miliardy euro nie trafią do Polski. Co by zrobił Jakub Kaczyński? Ja ci powiem, co ja bym zrobił. Ja bym następnego dnia wyszedł i powiedział, szanowni państwo, chcieliśmy dla Polski, Unii Europejskiej, którą wszyscy popieramy, bo tak by powiedział, zdobyć grube miliardy euro. A ci ludzie z opozycji na nie przyzwolili. Słuchajcie, ja chciałbym was poprosić o odpowiedź na proste pytanie. Chcemy czy nie chcemy pieniędzy z Europy? I odpowiedzcie na to pytanie w wyborach. Powiem ci, że nie wierzę w to, że da się wygrać wybory tuż po tym, jak partia podjęła decyzję o tym, żeby odebrać grube miliardy euro szpitalom w powiatach. Żeby odebrać grube miliardy euro ludziom, którzy są w potrzebie, tak? Bo to oglądają takie proste, cyniczne kalkulacje.
Ale to wymaga takiej, wiesz, takiej wiary w to, po prostu, że pieniądze, które przyjdą i okej, okay, i ja wiem, że tych pieniędzy jest mnóstwo i że to jest super, super ważne, że zostaną, znaczy, czy wy praktycznie zyskaliście jakąś sprawczość przy tym, w jaki sposób te pieniądze zostaną wydane. Ponieważ, żeby było jasne, bo nie chcę, żebyśmy powtarzali, bo w ogóle miałbyśmy rozmowę. Nie chcę, żebyśmy powtarzali argumenty, które wszędzie padły, bo ja je słyszałem. Ja tylko mówię, że ja pewnie nie powinienem być waszym wyborcą, tak? Bo jestem bogaty, korzystam sobie po prostu z systemu, który teraz w Polsce działa. O tym pewnie też, też pogadamy. Tylko jestem waszym wyborcą z takiej odpowiedzialności społecznej, nie? Że nie robię tego dla siebie, tylko robię tak w ogóle dla wspólnoty. I we mnie nagle pojawił się lęk. We mnie się pojawił lęk, że z jednej strony jest część SLD-owska, o której niezależnie od tego, że to są wasi kumple, mam jak najgorsze zdanie. I ten cały fundamentalistyczny syf, w którym żyjemy teraz, po prostu wziął się od decyzji przecież SLD w latach 90., którzy są bogoojczyźniani w formie, a po prostu ekonomicznie liberalni w treści.
No czym bogoojczyźniani, to bym polemizowałam.
Powiedzmy sobie, że czasem też Kamila raczej smutne.
Powiedzmy, tak? I nagle za mnie się pojawił taki lęk, nie? Że z jednej strony jest to część SLD-owska, która po prostu pójdzie na swoje tam układy, układziki, dostanie 3 stanowiska po prostu i wszystko będzie tak, jak to kiedyś hulało. I sobie pomyślałem, kurna, a może dla was jest po prostu ważniejsze to, żeby po prostu, żeby lipki miały ból dupy.
Jest to
miało nie być przekleństw. A co ja powiedziałem? Bardzo brzydkie słowo poszło.
Ja powiedziałem tylko...
Dobrze, nikt nic nie słyszał.
Wiesz co, gdybyśmy rozmawiali w kategoriach, komu będzie przykro albo nie przykro, albo co jest
cyniczne, opłacalne, polityka to jest sztuka komunikacji o tym, co się robi.
Nie, słuchaj, generalnie polityka to jest sztuka tego, żebyśmy zastanowili się, gdzie chcemy, żeby to miejsce, w którym jesteśmy, było za kilka lat. Jak tym nie jest polityka, jeżeli polityka polega tylko na tym, że albo komuś dowalisz gdzieś w telewizorze, albo polega na tym, że musisz się przymilić do liberalnych mediów i robić to, co one chcą, bo inaczej będą dla ciebie niemiłe, to nie jest polityka. To jest zajmowanie się jakimś absurdalnym cyrkiem, w którym ja szczerze mówiąc nie chciałbym się marnować czasu, żeby na to spędzać.
Okej,
zaraz
stawiamy kropkę. Ja nie jestem
liberalny media.
Słuchaj, ale chcecie...
Bo oczywiście pewnie wy wiecie, jak to jest tłumaczyć się za całą lewicę. Ja się po waszych głosowaniach pytałem się w ogóle córki, tak? Moja córka ma 23 lata, jest waszą wyborczynią i moje środowisko ludzi w pewnym wieku miało takie... Co się właściwie dzieje, tak? Znaczy, o co chodzi? I pytam się jej. Mówię, Maja, powiedzmy, w twoim środowisku, tak? Z takiego lewactwa 20-latku.
Teraz stawiamy krok.
Ale to jest słuchaj. I żebym co ona powiedziała? No. I ona powiedziała ciekawą rzecz, która jest w sumie dla was dobra, tak? Że do czego ja nie kapuję, to ona jakoś mówi. Ona mówi, słuchaj, no, myślałam o tym, gadaliśmy, ale ponieważ ja nie mam absolutnie żadnej innej opcji, to uważam, że skoro oni to zrobili, to było w jakiś sposób przemyślane. Nie potrafiłem tego wytłumaczyć tak ładnie jak ty. I być może jest tak, że ja w ogóle nie jestem z tego pokolenia. Może jestem po prostu, rozumiesz, z zewnątrz po prostu czerwony, a w środku lipkowaty i nie potrafię zakumać niektórych rzeczy.
Też to
akceptuję, ale w ogóle to kombo razem z tym Orlenem.
Okej, okay, dobra. Teraz już stawiamy kropkę, ale nie
zanim postawimy kropkę, dwa zdania.
Nie, proszę, nie, absolutnie proszę. Nie. Może zaraz, najpierw ja. Przepraszam. Tak, okej, okay. Powiedziałeś, Zygmunt, że obraz jest wart więcej niż 1000 słów i tu powiedziałeś Orlen. I ostatnim takim obrazem, czyli Jarosław Gowin się nie uśmiechał i Adrian Zandberg zjadł hot doga na Orlenie, gdzie na Twitterze można powiedzieć chyba młodzi ludzie tak mówią, bo ja też nie jestem młoda, niestety tutaj siedzimy sobie. I w każdym razie była inba, tak zwana inba. I Adrian, wiesz, czy ty wiesz ile osób o tym pisało i przede wszystkim wiesz ile łez wylał Marcin Meller w komentarzach u Zygmunta? Jeżeli Marcin Meller nas ogląda, to serdecznie pozdrawiamy.
Mam nadzieję, że Marcin nas ogląda. Ja i Marcin to jest w ogóle osobna po prostu...
Osobna historia
dwóch naprawdę głęboko kochających Polskę patriotów. W sumie na bardzo podobny sposób, a jednak na bardzo różny. Ale ja wiem, czemu Marcin ma do mnie pretensje, ponieważ oczywiście, jak wiadomo, wszyscy mają pretensje i do lewicy, i do wyborców lewicy, że są wyborcami lewicy, i żebyście się tłumaczyli z tego, że jesteście wyborcami lewicy i kiedy przestaniecie wspierać komunistów. Ja oczywiście znam twoje tłumaczenie, że nie ma ironii w polityce i nie ma i tak dalej. Cieszę się, że to zrozumiałeś dobiegając 50. Andrzej Duda też się cały czas uczy. Ale... Znaczy, ja na przykład pracowałem w mediach, nie? I w czasach, i kiedy się odbywała ta ironia, to po prostu moich przyjaciół, mojej przyjaciółki po prostu wypieprzano taśmowo z Polska Presy. I jak dzwonili do mnie znajomi, to ja nie wiedziałem, jak się z tego wytłumaczyć. Żeby było jasne, nie uważam po prostu, że... znaczy, Obajtek to jedno, Orlen to drugie. Powiedzmy to wprost, Orlen jest najlepszą siecią fast foodową w Polsce, zwłaszcza jak ktoś nie je mięsa, tak jest, sorry. Ale ja też miałem taką rozkminę, ponieważ ja nie jestem w waszej głowie. Ja, mimo że się bardzo interesuję, nie śledzę cały czas Twittera, żeby go przeanalizować, jaka jest prawda, miałem takie, a może faktycznie, zrobiliście deal z PiS-em. Wczoraj głosowanie nad funduszem odbudowy, dzisiaj Obajtek to jest w porze gość, a jutro koalicja. No, ale mogłem tak pomyśleć, czy nie?
Słuchaj, jeśli pomyślałeś, to widocznie mogłem, kim już jestem, żeby odbierać ci możliwość pomyślenia w ten sposób. Aczkolwiek też już dobiegasz 50, jak wspomniałeś. Więc wypadałoby moim zdaniem przepracować. Nie, ja mówię serio, no. Z tą historią z Polska Presse, to ja ci powiem, że ja mam trochę, już abstrahując od tego, że jak wiadomo, z ironią w polityce jest tak, że zwłaszcza jak ktoś bardzo nie chce zrozumieć i zrobić wiele, żeby nie zrozumieć, to może jakąś interpretację opowiedzieć.
Ale myślę, że tak było wiele szczerego zdumienia. To nie jest tak, że wszyscy wam się niesprawiedliwie rzucili do garba. Znaczy, myśmy naprawdę mieli
zdanie. Ja o tym, że w związku, że no, historia jest bardzo prosta. To jest, co mówię. Jesteśmy proeuropejscy, chcemy silnej Europy, będziemy głosować za rzeczami, które dają się na Europę. I nikt mnie nie namówi do tego, że rozwalił Europę, bo akurat tak komuś wyszło z pasjansa, którego Borys Budka ustawił z Giertychem, tak? No po prostu nie, tak? No będę głosować za rzeczami, które uważam za słuszne. Jakbyśmy tak zagłosowali, to ja te wszystkie historie...
Ale wrócę, nie ze mnie po prostu Dominiki Wielowiejskiej, tak?
Ale sobie relacjonujesz mi tą Wielowiejską,
ale chodzi o to, że swoich myśli nie wziąłem z Tok FM, tak? Bo ja generalnie mam bekę po prostu z całego tego komentariatu, z tych po prostu pogrobowców lat 90., z Dominiki Wielowiejskiej, z Wojtka Maziarskiego. Rozumiesz, naprawdę to nie jest kompletnie mój świat. I to nie jest tak, że tutaj przychodzę, bo przeczytałem komentarz Witolda Gadomskiego i mówię, no, co tu się dzieje?
Lewactwo zaorane.
Lewactwo zaorane, tylko we mnie, jako naprawdę... w lewaku, w socjaliście, w waszym wiernym wyborcy, popierającym was publicznie od wielu lat, głosującym na was, przed każdymi wyborami pokazującym, jak mi wychodzi z latarniku, razem, rozumiesz? I pojawiło się takie, że wiesz, takie drżenie mocy, że może się pomyliłem, może jednak nie, rozumiesz? No, nie zostałem tutaj przesłany przez Marcina Mellera, że powiedział idź. Zory. Niech pójdzie w świat, to widzimy.
Słuchaj, zamykając.
Zamknijmy.
Bo to trzeba zamknąć, okay. Też, żeby było jednoznaczne. Rowy, które są między nami z jednej strony a PiS-em, z drugiej są oczywiste. Jeżeli ktoś bardzo będzie usiłował ich nie widzieć, to może oczywiście ich nie widzieć, ale niniejszym informuję, że raczej trudno sobie wyobrazić ich zasypanie. Natomiast chcę powiedzieć bardzo też jasno i zdecydowanie, że my, podejmując decyzję w parlamencie, odpowiadamy sobie na jedno proste pytanie. Czy ten typ, który wypełnił latarnika, głosując na nas w wyborach parlamentarnych, będzie czuć, że to, jak my podnosimy ręce w parlamencie, jest zgodne z tym, cośmy obiecali. A to się nazywa program. I my w tym programie mówimy, że jesteśmy proeuropejscy. Że chcemy, że Europa się silniej zintegrowała. Żeby był wspólny większy budżet europejski, żeby były wspólne europejskie inwestycje. Jest szansa, żebyśmy mieli wspólne europejskie inwestycje i większy europejski budżet, to głosujemy za tym. Nie głosuję za tym, żeby Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzać. Tyle. To dotyczy każdej jednej sprawy, którą mamy w tym zobowiązaniu. Tak? Jak się zobowiązałem, że będziemy walczyć o to, żeby inspekcja pracy dostała silniejsze narzędzia, żeby można było realnie z tymi śmieciówkami coś zrobić, to złożyliśmy projekt ustawy, który wprowadza jedną prostą zasadę, że jak inspektor pracy wchodzi do firmy i widzi, że jest ktoś, kto pracuje w miejscu, w czasie oznaczonym, pod nadzorem, czyli umowa o pracy należy mu się jak psu zupa, to może po prostu decyzją inspektora pracy zmienić tę umowę na umowę o pracę. A jeśli pracodawca uważa, że to jest nie fair, to pracodawca wtedy idzie do sądu pracy i czeka na wyrok. Bo dzisiaj jest tak, że pracownik może sobie pójść do sądu pracy, tylko w Warszawie poczeka półtora roku. W związku z czym to jest na papierze. I teraz dlaczego o tym mówię? Proste rozwiązanie i powiem ci otwarcie. Będę o tym rozwiązaniu rozmawiać absolutnie ze wszystkimi w tym parlamencie, bo żeby ono weszło w życie, to musimy mieć 231 głosów. I gadam z nimi o tym rozwiązaniu także z posłami PiS-u, którzy są z Solidarności. Bo chcę, żebyśmy w Polsce mieli mniej śmieciówek, bo chcę, żebyśmy w Polsce mieli silniejszą inspekcję pracy.
Nie musisz w tym przekonywać.
Nie, ale mówię, że sobie się robię, tak?
Ja jestem działaczem społecznym, tak? Jestem też. To się witaliśmy, wszyscy się okazało, że u was w zarządzie. I to jest tak, też jestem w zarządzie Stowarzyszenia Literackiego i też oczywiście chodzę do ministerstwa. I niezależnie od tego, że wiem, jak ludzie, którzy tam zasiadają, głosowali w różnych, wiesz, w różnych głosowaniach, które nie po prostu paliły żywym ogniem. To chodzę tam, bo wiem, że rozwiązania, które można wywalczyć, będą dobre. I w przeciwieństwie do... Pozdrawiamy tutaj cały tak zwany komentariat, jak to mówisz, liberalny. W przeciwieństwie do złotego wieku Polski przed rządami PiS-u, na przykład z tym rządem można rozmawiać o kulturze. W sensie oni oczywiście chcieliby ręcznie sterować, żeby stworzyć swoją, ale przynajmniej wiedzą, że takie...
Pisał żołnierza wyklętych i
ale przynajmniej wiedzą, że takie zwierzę w ogóle istnieje, tak? Że to nie jest jakby dinozaur, który wyginął 65 milionów lat temu, tylko ciągle coś tam chodzi tam i beczy. Także ja to rozumiem i idźmy dalej, bo padamy w jakąś...
Tak, ja zdecydowanie.
Powiem, nie, dlaczego o tym mówię? Bo jest
dobrze,
nie,
i zaraz kropka. Dobrze, proszę, dwa zdanka.
Bo jest taki popularny sposób myślenia. Nie tylko w tych mediach, o których mówiłeś. Powiedzmy sobie, że jest duża liczba ludzi, którzy tak myślą, że uważają, że jeżeli PiS powie A, to trzeba powiedzieć nie A. Niezależnie od tego, czy to nie A ma sens.
No tak? Wiem, ale proszę cię, nie wpisuj mnie w ten relacje.
Nie, ale ja cię nie wpisuję. Ja po prostu.
Dobra, okej.
Ja po prostu chcę złożyć
Adrian,
bardzo
miałeś z was zdanie.
My będziemy robić to, co jesteśmy obiecani w wyborach.
Dobra, no, inaczej koniec!
Na stronie obiec spojrzeć, tak?
Już? Wygadałeś się? Dziękuję. Słuchajcie, teraz możecie zadawać pytania w komentarzach. Mamy dla was książki Zygmunta, kwestie ceny, którą podpisze wam i Zygmunt, i Adrian, ponieważ Adrian jest tam również bohaterem w tej książce. Przede wszystkim wylosujemy 5 pytań, więc jeżeli znajdzie się tam jakieś...
Strasznie lewacka lektura.
Polecam oczywiście. I jeżeli...
Zapomniałem przynieść, tutaj miałem taką recenzję w Gazecie Polskiej, że tam jest wszystko.
A jeszcze nie skończyła.
Feminizmu, wiesz? Prawa kobiet, LGBT, wegetarianizm.
Jeszcze nie skończyła.
A nawet weganizm, proszę.
Dobrze, okej. Okay. Więc jeżeli zadacie pytania, nasza zawisła i zależna od nas komisja wyłoni najlepszych 5 pytań, więc jeżeli jesteś korwinistą, który się zabłąkał tam w pytaniach i chcesz w glory i chwale zaorać lewactwo, niestety nie uda ci się. Wracaj na wykop. Więc w każdym razie teraz jeszcze
nie,
pytanie jedno.
Chętnie przekonamy kogoś za pomocą litery.
No to wiesz co, to będzie trwało pewnie kilka dni, chyba mi się wydaje, żeby.
Zupełnie się nie zgadza.
Dobrze, okej. Okay. Możemy poprosić naszą zawisłą i zależną od nas komisję, żeby jedno pytanie od korwinisty już dodali. Nie ma sprawy. Dobrze. W każdym razie, tutaj właśnie też jeszcze jedno pytanie o to, co powiedziałeś, że społecznie partia Razem tak naprawdę nie powinna ci odpowiadać, bo zarabiasz dużo i jeżeli my kiedyś prowadzimy progresję podatkową, to na tym stracisz, etc., etc.
Znaczy,
ale tak, i właśnie ale... tutaj o progresji podatkowej, gdzie na przykład przychodzi Prawo i Sprawiedliwość z Nowym Ładem, a my w 2015 proponowaliśmy progresję podatkową, no i oczywiście partia Razem, komuchy, bolszewicy, dzisiaj progresja podatkowa, a jutro rewolucja październikowa albo coś na deseń. I w każdym razie Prawo i Sprawiedliwość, wiele osób twierdzi, że leci programem partii Razem, więc i co wy na to?
Dobrze. To jest oczywiście pytanie do was, tak?
Jak, ale jak to odbierasz?
Słuchaj, jak Marcin Meller to zniesie.
Jak PiS po prostu, jak PiS zrealizuje wasze wszystkie sensowne postulaty, to zostaniecie po prostu w tęczowych trampkach, tak? Powodzenia.
On ma tęczowe trampki.
Ja mam tęczowe trampki. I znaczy, to jest oczywiście bardzo ciekawe, tak? Ja kompletnie nie powinienem być waszym wyborcą. I w ogóle system, w którym funkcjonuje, ten system jest dla mnie super. Mhm. Ja sobie płacę 1400 zł ZUS-u, tyle co kioskarz z Podlasia, zarabiając pewnie 50 albo i 100 razy więcej. Mm-hmm. Ja sobie płacę realnie podatku, ja wiem, pewnie jakiś, wyjdzie mi jakieś, no niewielkie mam koszty, jakieś tam powiedzmy 15, 16, 17%, czyli połowę tego, co by, nie wiem, dobrze dyrektor szkoły, mm-hmm, pracujący na etacie. No i to jest naprawdę okej. Okay. Mm-hmm. Ja,
daj mu dojść.
Dojdę do puenty. Znaczy, mnie po prostu boli to, że to jest nieuczciwe. Tak? Bo ja myślę, że w porównaniu do wielu innych i tak płacę monstrualnie wysokie podatki, bo nie wiem, jak jest realna stopa opodatkowania na przykład ludzi na mających jedne na działalności. Ale myślę, że jestem po prostu ostatnim frajerem tam ze swoimi 17%. Mhm. I mi się po prostu. Tak jak mówię, jestem. To już nawet nie jest socjalizm, to jest po prostu cywilizowana zachodnia socjaldemokracja. Nawet bym nie chciał, żeby podatki były po prostu progresywne, tylko żeby po prostu uczciwe dla wszystkich. I żeby było jasne. Ja się wtedy w was zakochałem, bo ja miałem po prostu od ateizmu i od LGBT, to ja miałem Janusza Palikota i tak dalej, to w ogóle mnie nie interesuje. Tylko mi się spodobało to, że teraz pierwszy pojawiła się lewica, która nie jest lewicą w stylu SLD, czyli Bóg, honor, ojczyzna, neoliberalizm, tylko ma na sztandarach taką po prostu coś, co jest cywilizowaną zachodnią socjaldemokracją, co nawet nie jest Melanchonem, tylko partią socjalistyczną. Ale pytanie, żeby nie było, że nie ma pytań. Pytanie jest takie, co zrobicie, jak PiS zrealizuje wasze postulaty? Mając do tego Matkę Boską, której wy nie macie sobie.
Słuchaj, myślę, że z tą Matką Boską to efekt może na dłuższą metę dla PiSu nie być najlepszy ze względu na demografię. Natomiast...
O, minister Czarnek przy to zadba.
No właśnie, wiesz co, z ministrem Czarnik to jest jak z ministrem Giertychem. Ministrowi Giertychowi moim zdaniem zawdzięczamy istotną część obecnej bazy członkowskiej partii Razem, która w tamtych czasach, kiedy minister Giertych był ministrem Giertychem, właśnie odbywała edukację w szkole średniej. Więc ja wierzę w ministra Czarnika,
prawie tak jak minister Giertycha. Hashtag Giertych nie zapomnimy.
W każdym razie jestem wielkim fanem pod tym względem efektów, których minister Czarnek raczej nie przewiduje, a które zazwyczaj przychodzą. Natomiast mówiąc serio, my nie mówmy w przypadku PiS-u o tym, że oni realizują jakiś zdecydowany prospołeczny program. Oni zrobili na razie kilka korekt. I żeby jasność, nawet te kilka korekt spowodowało straszne zabycie po stronie tych, którym jest dobrze. Tak? I to trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Tak? Znaczy, skala tej nienawiści, która się wlała na przykład po 500+, no dla mnie to było szokujące. Tak? To znaczy, te wszystkie teksty, że chamstwo z Podkarpacia pojedzie na Wydmy i na mnie zaszcza, i że nie tam jest ich miejsce, bo to my powinniśmy być na wakacjach. Nawet ta drobna korekta spowodowała wielkie emocje. I z tych wielkich emocji my wnioskujemy, że ta zmiana, którą PiS zrobił, jest wielka. Ale ja powiem w bardzo prosty sposób. Spójrzmy na dane. Mamy problem z rosnącymi nierównościami. Tak? Ta korekta, którą PiS zrobił, okazała się niewystarczająca, żeby zatrzymać rozjeżdżające się polskie społeczeństwo.
Nie, no tak, no bo to jest korekta dość głupia, tak?
Wiesz co, to jest przede wszystkim korekta punktowa. A problem ma charakter w Polsce systemowy, tak? Znaczy mamy nierówności regionalne, mamy nierówności edukacyjne, mamy nierówności zdrowotne i one wszystkie wynikają z tego, żeśmy sobie przez 20 parę lat zagłodzili państwo. I to państwo jest po prostu strasznie mało skuteczne w tym, żeby te nierówności skasować. I my musimy to państwo dopiero tak naprawdę w wielu dziedzinach, takie już nie mówię skandynawskie, ale po prostu zachodnioeuropejskie, zbudować, bo go nie ma.
Ale ja, tak? Wiem, ale ja się z tą i teraz, zgadzam się,
ja ci odpowiem,
ale PiS nie zbuduje instytucji państwa.
Dziękuję ci, że z tego zeszliśmy, bo więc kiedy mówisz, że PiS zrealizuje w całości program Razem, to odpowiadam bardzo prosto. Nie widać tego po ostatnich 6 latach, bo nawet prostych spraw nie ruszyli albo skrzanili. Tak? No pierwsza sprawa zupełnie oczywista, która mogła zostać rozwiązana, to było to, żeby dać publiczne pieniądze samorządom na budowanie mieszkań czynszowych. Tylko na to wymaga tego, żeby też mieć odrobinę zaufania, tak? Nie wychodzić z założenia, że wszędzie są wrogowie i wszystkich należy nienawidzić, tylko się dogadać, tak? Ten straszny klimat, w którym nikt nikomu nie ufa i nikt z nikim nie chce współpracować, on moim zdaniem jest dzisiaj dla Polski cholernym problemem. Bo żeby to państwo działało, tak jak działają państwa zachodniej Europy, no to po prostu trzeba spuścić trochę tej pary z tego garnka, żeby ludzie wiedzieli, że będą ze sobą współpracować, bo od tych decyzji, które teraz podejmują, zależy to, jak ten wspólny wózek będzie wyglądać za 5, 6, 7 lat. I ten wózek, jakbyśmy się nie cierpieli, w tym sensie będzie wspólny, że w tej Polsce będą mieszkali i wyborcy Razem za 6, 7 lat, i wyborcy dzisiejszego PiSu, o ile PiS w ogóle za 6 lat będzie istnieć w tej formie, co dzisiaj chcę, wątpię, tak? I wyborcy partii liberalnych. I możemy się przepychać, możemy się spierać, tak? Ale to będzie wspólne. I bez myślenia o tym, że to jest wspólne, bez myślenia o tym, że kto by nie rządził, to te cegiełki są cegiełkami w budowli, z której będą korzystać wszyscy, no ale to nie zajedziemy w stronę zachodu. Bo takie myślenie w kategoriach my zagraniemy wszystko, wy zagraniecie wszystko, wytniemy was, dojedziemy was, to jest zupełnie inny kierunek geograficzny. To jest takie myślenie o państwie, które jest bardzo popularne na wschód od polskich granic.
To jest zupełnie inny kierunek geograficzny, ale wiesz, spokojnie, ja nie jestem gospodarzem, po prostu tutaj, rozumiesz, to
przechodzimy do drugiej części naszego programu.
Ale oczywiście ja wiem, że PiS nie zrealizuje waszych postulatów, już zaraz się przełączamy. Na koniec końców to jest kwestia komunikacji, tak? Znaczy, ja, żeby było jasne, nie jestem żadnym drugim 500, nie rozumiem, czemu ja dostaję 500, tak? Znaczy nie rozumiem, czemu jakiekolwiek po prostu hamulce na tym programie są niemożliwe, że to jest totalnie demoralizujące, rozumiesz? Ja dostaję więcej, ja tego nie zauważam. I nie powinno tak być. Ja znam te wszystkie argumenty, że to więcej po prostu będzie kosztowało po prostu sprawdzenie, kto powinien dostawać 500, a kto nie powinien dostawać. Tylko jakby, wiesz, to co mówisz o instytucjach do mnie dociera. Ale ja mam taką obawę, że PiS będzie rządził do zgaśnięcia słońca. Ponieważ oni przygluchawszy sobie część rozwiązań socjalistycznych, socjaldemokratycznych, czy to będą proste transfery społeczne, czy to będzie coś więcej, bo podatek progresywny, o którym mówią, to już jest system, to już nie jest tylko transfer gotówki, plus Matka Boska na sztandarach. I oczywiście ja czasami sobie myślę, tak? I myślę, że to jest rozkmina wielu w ogóle waszych wyborców. I to jest pytanie, które mam bardzo do ciebie pytanie. Super, zadanie sobie go, mogę?
Byle szybko.
Bardzo szybko. I to jest rozkmina wielu waszych
wyborców. Macie 2 minuty.
I to jest rozkmina wielu waszych wyborców.
Czas,
i na przykład moim właśnie z Marcinem Melenem, który jest tutaj patronem tego programu.
Pozdrawiamy wielu
kłótni przywódcę. Że ja mówię, że to, że trzeba do końca, że trzeba się naparzać z Kościołem, że Kościół jest po prostu notariuszem w Polsce wszelkiego zła, że trzeba walczyć, że trzeba, a on mówi, Zygmunt, nieprawda. W tym kraju jedyne, co jest możliwe, to jest oświecona prawica. Albo będziesz miał oświeconą prawicę, albo będziesz miał PiS. I to jest, i oczywiście kłócimy się do upadłego. I ja się cały czas kłócę, ale sobie myślę, że ta Matka Boska, i sobie myślę, skąd wy macie wziąć tych dodatkowych ludzi? Czy wy chcecie ich podebrać? To jest jedno pytanie. Skąd wy weźmiecie tych ludzi? Czy weźmiecie od spisu, czy od Hołowni, czy z Platformy? Jakby gdzie jest wasze rezerwuar wyborców? I druga sprawa, o którą zawsze się chciałem ciebie zapytać, musisz mi na to odpowiedzieć. Czy ty chcesz być premierem?
Zygmunt dostanie za te dwa pytania dwie książki, podpisane przez ciebie. Żartuję oczywiście. Książki czekają na nas.
Dobra, zacznijmy od bazy, tak? To znaczy od wyborców. To, co się dzieje w Polsce, to jest zmiana, która ma charakter pokoleniowy. To, o czym mówisz, to znaczy kwestia pakietu, w którym i świeckie państwo, i prospołeczna polityka, to jest pakiet, który każdym rocznikiem, który wchodzi do polskiej polityki, jest coraz silniejszy. I to widać. To nie jest tylko tak, że ci ludzie mówią o sobie, że mają lewicowe poglądy. Jak z nimi pogadasz, to oni chcą tego, żeby była silna publiczna ochrona zdrowia, chcą tego, żeby praca była pod realną ochroną, chcą tego, żeby tak naprawdę ograniczyć nierówności, wziąć się na serio na kryzys klimatyczny. To się dzieje, tak? Ta zmiana to jest wiatr, który po prostu wieje w żagle lewicy i to widać.
Jeżeli czekacie, aż właśnie wyborcy się urodzą.
Ale to się, to się dzieje, tak? Znaczy słuchaj, no rozmawialiśmy, tak, no ostatnie wybory jednak, to jest moim zdaniem dosyć dobry przykład, tak? Kiedyśmy startowali w 2019, to z tą listą, to usłyszeliśmy taką pierwszą rzecz od wspomnianego Tok FM-u, że to jest lista, która będzie się biła o próg. Ja pamiętam, jak powiedziałem dziennikarzowi, że to nie będzie lista, która będzie się biła o próg. To będzie lista, która będzie się biła o to, czy uda nam się, czy nie uda nam się mieć więcej niż 50 posłów. I może nam się nie uda przebić 50 posłów. I otrzymałem odpowiedzi na to per listy śmierć. I dziennikarza, który mnie zapytał, a jak pan ma to zamiar zrobić, panie Adrianie, a ja? Powiedziałem mu
na to. A to powiedziałeś, że masz bundę, wafę pana Włodka.
Nie, zapytałem go, zaproponowałem mu, żeby porozmawiał ze swoimi dziećmi. I myślę, że te wyniki, które mieliśmy w tych wyborach, one już pokazywały, że to się dzieje i to będzie się działo dalej. To jest jedna sprawa. To jest duży trend. Druga sprawa...
Adrian, to brzegu już.
Nie, druga sprawa, jeżeli chodzi o przepływy wyborców. W Polsce bardzo wielu wyborców ciągle głosuje nie za czymś, tylko z obawy. Nie za Matką Boską i 500+, tylko z obawy przed tym, że ktoś im będzie chciał siłą tę Matkę Boską zerwać z szyi i podeptać i opluć przed nimi, a oprócz tego zabrać te 500+. I otóż cały dowcip polega na tym, że my nie odczuwamy jakiejś głębokiej potrzeby wykonywania jakichś tego typu gestów panikociarskich. Tak? Bo my tego chcemy, żeby Polska była świeckim krajem. A świecki kraj to jest kraj, który równie dobrze czuje się koło siebie ten, kto jest ateistą, ten, kto jest katolikiem, ten, który nie chce udzielić odpowiedzi na pytanie, w co wierzy, albo ten, który jesienią wierzy w co innego, a wiosną w coś innego. I cały dowcip polega na tym, że to jest państwo, które ludziom w tę sferę życia nie włazi z butami. Tylko tyle i aż tyle. To jest jedna sprawa. A druga sprawa z 500+, i muszę o tym powiedzieć.
Miał powiedzieć, czy chce być premierem.
Ale to na koniec. To na koniec. To wiesz, ta wisienka.
Będę być asystentem społecznym.
Słuchaj,
to wydaje mi się, że jest to do gadania. Nawet teraz.
Z 500+. Wiesz co? Bardzo wielu wyborców to są wyborcy, którzy boją się, że jak PiS przegra, to że wróci to, co było. Że wróci to, że go 500+ nie ma, że płace spadną. Że w wyborach PiS-owi się udało jedno hasło. Naprawdę jedno hasło. Myślę, że na pewno wygrali drugą turę. Wraz z Trzaskowskim wróci bieda. I to jest hasło, które miliony ludzi elektryzowało ze strachu. Dlaczego o tym mówię o strachu? Bo musi być jasne, że alternatywa to jest alternatywa, która gwarantuje, że wszystkie prospołeczne programy nie tylko będą utrzymane. Że Polska naprawdę będzie prospołecznym, solidarnym krajem. I to, żeby ten przekaz dotarł, to jest droga do tego, żeby obecny blok wyborców PiS-u po prostu się rozpadł.
I kropka. Czy chcesz być premierem, czy nie? Tak, czy nie?
Słuchaj, biorę to.
Okej, dobra. Zaczynamy pytania od naszych osób
oglądających. Myślałem kilka razy o tym, żeby wiesz, jestem działaczem społecznym, żeby wejść w politykę. Są tylko dwie funkcje w Polsce, które by mnie interesowały. Czyli albo prezydent Warszawy, albo premier. Cała reszta.
Okej, dobra. Ja bym chciała być prezydentką Sieradza. Dobra, pierwsze pytanie, które jest od Maćka. Maćku, książka już jedzie do ciebie. Znaczy, oczywiście
to
zostanie
nie jest
podpisana.
Prawda,
zostanie
nie
podpisana.
I zaczęły się kłamstwa.
Cholerne lewaki. Podpisana zostanie książka, napisz do nas, napisz swój adres, jeżeli oczywiście usłyszysz twoje pytanie, bo może kilku Maćków to ogląda, ale to pewnie nie jest Maciek konieczny, mam nadzieję.
To było bardzo szczerze.
Ale to pytanie takie pewnie się powtarza, bo to znaczy nie wiem, żyjcie piach lewaki.
To nie jest pytanie.
Tak. Właśnie, mam pytanie. Czy pan Zandberg ma jakiekolwiek odrobinę prawicowe poglądy w jakiejkolwiek sprawie? Czy jest w nim 120% lewaka? Dodam, że prezes Kaczyński kiedyś powiedział, że on też jest trochę lewicowy, to może pan Zandberg ma też sobie coś z prawaka? I pytanie, czy pan Zandberg nie boi się, że skończy na współpracy z Kaczyńskim jak leper, że zaczną się jakieś nieczyste gry wokół niego? Czy jest to by troszkę prawaka? Powiedz.
Aj, posłucham sobie.
No, powiedz.
Wiesz co?
I zaraz potem będzie miał sąd koleżeński.
Co?
Wezmę swoją chrzabiowską filiżankę, żeby tego posłuchać.
Ja myślę o swoich poglądach tak, że dobrze oddaję je taka bardzo fajna przemowa Olafa Palmego, który odpowiada na pytanie, czy to prawda, że jest pan socjalistą? I Olaf Palm odpowiada na pytanie w bardzo prosty sposób, które było zadane właśnie w takiej konwencji, jak rozumiem, w której miało to być obelżywym stwierdzeniem. Owszem, jestem demokratycznym socjalistą, jestem z tego dumny. I mówi dlaczego? Mówi, że jest dumny z tego, co demokratyczni socjaliści w Szwecji osiągnęli. Oto, że z kraju nierówności, z kraju rozdzieranego przez konflikt, stworzyli wspólnotę. Wspólnotę, w której ludzie troszczą się o siebie nawzajem, a nie myślą o tym, jak nawzajem jeden kosztem drugiego zdobyć jak najwięcej. Że stworzyli społeczeństwo, które jest demokratyczne nie tylko raz na 4 lata przy wrzuceniu kartki do urny wyborczej, ale także myśli o tym, jak zadbać, żeby ta demokracja trafiła wszędzie. Także do tych miejsc, w których spędzamy większość naszego życia, czyli do pracy. Tak? Że jest socjalistą, bo humanistyczne wartości, wartości stawiające w centrum człowieka, a nie zysk, albo tradycje, albo jakieś dalekie od człowieka abstrakcje, tak? Że to właśnie one są dzięki socjalistom w centrum tego skandynawskiego społeczeństwa, w centrum tego, co ludzie tam wierzą. I bardzo chciałbym, żebyśmy mogli kiedyś znaleźć się w sytuacji, w której mógłbym powtórzyć te słowa. Bardzo chciałbym, żebyśmy uczynili Polskę bardziej sprawiedliwą społecznie i bardziej demokratyczną. Ja nie wiem, czy to jest bycie turbo lewicowym, nie wiem, czy to jest bycie na 120% lewicowym. Nie, jakoś bardzo ta licytacja...
Zamiast odpowiedzieć na pytanie, wygłosił ekspozę.
Mnie ta licytacja...
A pan macie tak cały czas?
Nie.
Ta licytacja nie jara, tak? A z drugiej strony...
Ja sam to wiesz, i tak mówi.
Słuchaj, są tacy, którzy oczywiście uważają, że to, co my mówimy, to jest właśnie jakaś kapitulacja przed prawicą, tak? Bo nie marzą nam się, nie wiem, jakieś... Nie wiem, nie jesteśmy klubem sentymentalnych miłośników Włodzimierza Lenina, tak? Albo coś w tym stylu. Więc jakby ocenienie, czy ktoś jest bardziej czy mniej lewicowy, zawsze zależy od tego, co uważamy za kryteria oceny. Tak? No, dla mnie to, co działo się tam, w związku z kim pod wieloma względami lewicowe nie było, z tej trywialnej przyczyny, że było autorytarne, było zamordystyczne, nie było demokratyczne. Nie było oparte na szacunku dla praw człowieka. Więc jeśli dla kogoś ideałem jest to, co działo się w Związku Radzieckim, to dla kogoś takiego jestem z pewnością zgniłym reformistą i zgniłym socjalistą.
To jest bardzo ciekawe, ponieważ w tym pytaniu, które zadałeś, było zadana taka, tam był, znaczy pan, co pytał pan Maciej, taka polska teza, że jak deklarujesz już się do jakiegoś obozu, to musisz mieć zestaw poglądów, który jest, wiesz, tylko w tym. Ty na pewno nie możesz powiedzieć wszystkiego, bo jesteś politykiem, ale rozumiesz, ja na przykład, to jest tak, że jestem super antykomunistyczny. Tak? Mm-hmm. Znaczy, na przykład dla mnie ciężkie były ciężkie w ogóle traktowanie SLD jako, wiesz, jako lewicy. Ja nawet napisałem książkę, wiesz, uważam, że wielkim błędem było nierozliczenie w żaden sposób tego, co się działo za PRL. Przy tym, że mam taką socjaldemokratyczne uznanie dla wszystkich posłów zdobyczy socjalnych PRL-u, których nie było nigdy wcześniej, tak? Wiesz, nie będę wynosił II Rzeczpospolitej na piedestał. fajne rzeczy wtedy zrobiono, ale to, że tych wszystkich, którzy byli po prostu kolaborantami okupacyjnego rządu, nie rozliczono, gdzieś, wiesz, i to jest emocja bardzo taka prawacka. I to taka ultra prawacka. Plus mam wielki taki szacunek człowieka kultury do tradycji, z której wyrastam, tak? Znaczy język, którym piszę, język, którego używam, mój warsztat, jest warsztatem tych, którzy byli przede mną. I dlatego nigdy nie wsiądę na konikę takiej, wiesz, ultra patolewicy po prostu tropienia błędu przeszłości, budowania na tym tożsamości, wymazywania,
ale
zamazywania
i tak dalej. Tradycja, jeżeli chodzi o właśnie między innymi o polonistykę, jest prawicowa od razu? No nie, polemizowałam.
Nie, ale w ogóle samo przywiązanie do tradycji i kultury no jest takie dość, nazwijmy, bardziej republikańskie, tak?
Niż socjalistyczne. No dobra, to słuchajcie, no to więc dobra, to jesteśmy w tym momencie, w którym muszę się wypić. Znaczy.
Mamy jeszcze 4 pytania, panowie.
Po pierwsze, my mamy polską, niepodległościową, piękną, lewicową tradycję. Tradycję ludzi, którzy tę walkę o demokrację i sprawiedliwość społeczną prowadzili tutaj przed nami 50, 100, 150 lat temu. Tak? Którzy czytali z wypiekami na twarzy Mickiewicza, bo ten Adam Mickiewicz w swoich czasach był radykalnym socjalistą, tak? I tak naprawdę kimś, kto mówił o zmianie społecznej.
Nie wspominając o naszych późniejszych noblistach, którzy pisali po prostu bez przerwy na lewicowym, społecznym, żeby nie użyć słowa
więc
wkurzenie.
Słuchajcie, ta opowieść o tym, że prawica to są ci, którzy mają prawo do polskiej historii, którzy mają prawo do polskiej tradycji, a lewica to są ci, którzy nie tyle są wydzieliczeni czy wykluczeni, ale w ogóle z definicji wrodzy temu, żeby pamiętać o przeszłości, wrodzy wszystkiemu, co w tej przeszłości się wydarzyło. To jest jakieś takie absurdalne kupienie tego, co narodowo-katolicka prawica mówi o lewicy. Tak? Znaczy przychodzi jakiś, nie wiem, bracia Karnowscy albo Piotr Semka i mówi, a lewica to są tacy, co to by chcieli, żebyście w ogóle nie uczyli się historii w szkołach i lewica to są tacy, co to po prostu jak słyszą słowo Polska, to plują 3 razy, bo
nie,
się
musieli. Nie mówię aż tak,
nie,
ale również że jest, wiadomo, że jest nurt na lewicy, który ci, rozumiesz, powie, że może lepiej nie czytajmy Ziemi Obiecanej, ponieważ są tam wątki jawnie antysemickie, tak? No wiesz, bo co?
No. Ja generalnie i co do zasady uważam, że lepiej jest rzeczy czytać niż nie czytać. I także po to, żeby widzieć zmianę, która się dzieje. Także, żeby widzieć, że świat. Bo też największym moim zdaniem problemem, z którym my się dzisiaj borykamy, zwłaszcza wśród kolegów liberałów, jest przekonanie, że świat, który jest tu i teraz, jest po prostu wyryty w kamieniu. Że to, jak żyjemy, to w jakich instytucjach funkcjonujemy, jak wygląda cały system, który nas otacza, to jest naturalne. Że, czy to jak mówią konserwatyści, że Bóg tak chciał, żeby było, czy że święty rynek tak uczynił, już inaczej być nie może. A to, co mówi lewica, to, że świat, w którym żyjemy, to my zmieniamy. To my go tworzymy.
I kropka.
I historia, co mówię jako człowiek,
i kropka. Kolejne pytanie zadajemy. Kolejne pytanie zadajemy od Michała. Michale, napisz do nas, jeżeli słyszysz swoje pytanie. Czy Zygmunt chciał kiedyś zostać politykiem?
Nie, znaczy nie. Ja jestem działaczem społecznym i mi jest z tym dobrze. I myślę, że sobie tym działaczem społecznym będę. Ale na przykład rozmawiałem ostatnio o tym z żoną, że nie wiem, czy po prostu na emeryturze nie uznam, że nie chcę zostać, nie wiem, radnym miasta stołecznego Warszawy. Że w ogóle polityka to nie jest brzydkie słowo, tak? Że w ogóle jak chcesz coś zmienić, to musisz iść do polityki. Znaczy nie ma sensu być gościem, który ma po prostu rację przy... który ma rację kłócąc się z Marcinem Mellerem, mam nadzieję, że to oglądasz. Nie jest tylko być gościem, który ma rację po prostu kłócąc się przy stole przywódcę, no tylko koniec końców, jeśli uważasz, że masz pomysł, jak zmienić coś na lepsze, no to trzeba z tym pójść do ludzi. Ja to zrobiłem w formie działalności społecznej, no ale polityka gdzieś jest naturalną... nie dla mnie, ale naturalną kontynuacją. I jeszcze wrzucę puentę do ostatniej twojej wypowiedzi. Nie to, żeby ona nie miała puentę, ale faktycznie tutaj ją przygotowała. Słuchałem kiedyś Timothy'ego Snydera, który powiedział genialną rzecz, który powiedział, że tłumacząc mechanizmy historii, że każde pokolenie myśli, że przyszłość to będzie taka teraźniejszość, tylko że lepsza. I każde pokolenie popełnia błąd. I że jeśli my nie będziemy mieli jakiegoś pomysłu, jak ma wyglądać przyszłość, bo uznamy, że nie trzeba, to przyjdzie ktoś, kto ten pomysł ma i go zrealizuje. Więc dobrze, żebyśmy mieli swój.
Okej, dzięki. Kolejne pytanie jest od Patrycji. Patrycja, jeżeli usłyszysz swoje pytanie, to napisz do nas swój adres i wyślemy do ciebie podpisaną książkę. Czy to, że lewak w wielkomiejskim świecie to dumna autoidentyfikacja, a na prowincji obelga, czy to symboliczna walka klas?
Ja odpowiem szybko na to pytanie. Ja szybko odpowiem na pytanie. To jest to będzie opowieść o moich rodzicach. To będzie opowieść o moich rodzicach, którzy ja się deklaruję jako lewak, deklaruję się jako socjalista, wiem, jakie znaczenia za tym stoją i wiem, o co mi chodzi. Moi rodzice są lewakami. Tak? Mhm. Mają cały zestaw cech i poglądów, który wyczerpuje definicję lewactwa. Moja mama mówi tak: Jezu, Pusiu, ja cię proszę, ty nie mów, że ty jesteś socjalistą. Mów, że jesteś taki prospołeczny, albo że ty jesteś za taką sprawiedliwością. No tylko nie mów, że socjalizm, bo wiesz, co to było socjalizm, tak? Mój tata przychodzi i mówi, że on ma takie pomysły, jak zreformować Platformę Obywatelską, żeby tak pamiętali o ludziach i o społeczeństwie i żeby podatki były sprawiedliwe.
Żeby przestali być Platformą.
I ja znam ludzi, to żebym ja coś takiego zrobił, żeby on mógł przedstawić swoje plany. I mówię, tato, ale istnieją ludzie, którzy mają takie poglądy jak ty i w ogóle tak. To ja bym chciał coś zrobić. Mówię, to zgłoś się do nich, nie wiem, cokolwiek, albo posłuchaj im głosu i na nich. No tak, synku, ale ja mówię o tym, żeby Platforma została taka dla ludzi, a ty mnie wysyłasz do komunistów. No.
To jest
także i myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie, że nie każdy potrafi swój zestaw pragnień o tym, jak powinna Polska wyglądać, jak powinny być urządzone stosunki społeczne, instytucje państwa i redystrybucja. Nie każdy potrafi to nazwać. Ale no często jest tak, że jak ludzie sobie odpowiedzą szczerze na pytanie, czego by chcieli, no to skończy się po prostu na takim właśnie zakresie lewicowym. To gdzieś jest jakoś supernaturalne. No chcemy być wspólnotą, nie chcemy być wspólnotą portfeli, chcemy być wspólnotą ludzi po prostu o wartościach, wspólnotą ludzi wolnych, szanujących się, lubiących się tak po prostu nawzajem, bo to też jest takie kompletnie zapomniane, że można się lubić i być dla siebie miłym. I to można zrobić, ale jak zaczynamy myśleć o innych, a nie tylko o sobie, a teraz zostajemy się lewakami.
Mhm. Adrian, tylko krótko, proszę cię.
Nie umiem krótko.
Ale... Będę cię stopować.
Dobra.
Lewak, a jak ksiądz.
Dobrze, tak.
Drugi Szymon Hołownia.
Słuchaj się.
Boże, będzie koalicja seminarzystów.
Pozwólcie, że dokończę. Jak żeśmy razem zakładali, to w pierwszych miesiącach wystrzegaliśmy się bardzo używania słowa lewica. Nazwaliśmy partię tak, żeby słowa lewica w niej nie było, bo mieliśmy przekonanie, że wielu ludzi tak właśnie myśli, że myślą o sobie, że mają prawicowe albo centroprawicowe poglądy, o ile w rzeczywistości mają poglądy i prospołeczne, i wolnościowe. Nie? Ale też bardzo szybko zauważyliśmy, że to bez sensu, to znaczy, że nie da się nie odwalczyć tego słowa, ponieważ w oczach tych, którzy kontrolują sferę publiczną w Polsce, dziennikarzy, liderów opinii, którzy w większości w Polsce mają poglądy konserwatywno-liberalne. Jak mówisz o tym, że masz poglądy lewicowe, mówisz o tych poglądach nawet bez słowa lewica, no to po prostu to budzi agresję. Agresję budzi nawet takie rzeczy właśnie jak progresja podatkowa, tak, jak rola samorządów czy państwa w dużych procesach gospodarczych, jak liberalizacja ustawy antyaborcyjnych, jak wszystko państwa, to wszystko w tych różnych rejestrach budzi agresję, nawet jak się tego słowem lewica nie opatrzy. Więc uznaliśmy, że nie będziemy się z tym słowem lewica kryć, że to słowo lewica trzeba po prostu odwojować, trzeba przywrócić mu w Polsce jego realne znaczenie. Być lewicowcem to być za solidarnością społeczną, demokracją i wolnością.
No, mamy w Polsce słowo solidarność, które jest...
Skąd wymyślone przez pierwszego rzecznika Związku Socjalisty Karola Mozyrewskiego, tak? Że to jemu Solidarność tę nazwę zawdzięcza. Więc tu nie ma się z czym kryć. Tego trzeba być dumny. Ja nie jestem wielkim fanem tego, żeby używać słowo lewak. Bo ja nie wiem, czy słowo lewak dobrze opisuje cokolwiek. To skądinąd, to jest cały dowcip z tym, jak bardzo lubi i ta liberalna, i ten konserwatywna prawica słowo lewak, jest taki, że skąd się to słowo wzięło. Otóż to było słowo, które wprowadził do debaty publicznej nie kto inny, tylko Lenin. Na określenie tych, na lewicy, którym się nie podobało, co wyczyniał w Związku Radzieckim. I lewactwo to właśnie sam to.
Tak? Ja tego nie widziałam.
Ja myślę sobie całkiem serio już odpowiadając, że po prostu trzeba odwojować znaczenie słowa lewica. Słowo lewica to nie jest ani tylko liberalizm światopoglądowy, ani tylko prospołeczne poglądy ekonomiczne, ale lewica stoi na dwóch nogach. I nie będzie lewicy, jeżeli nie będzie umiała tych dwóch nóg bronić. Tak? Non-stop przydarza się tak, że w debacie publicznej, kiedy z jednej strony są konserwatyści, z drugiej liberałowie, wychodzi jakiś mądry facet, to zwykle facet, i mówi: słuchajcie, te wasze poglądy, i tutaj odpowiednio, w wersji prawicowo-konserwatywnej, te wasze prospołeczne poglądy, to nawet okej, tylko weźcie, zostawcie prawa człowieka. A z drugiej strony przychodzi dominujący w mediach liberał i mówi: słuchajcie, te sprawy z tą świeckością, to może macie rację, to prawda, za 10 lat to się zrobi, jak tam, albo za 20 i te prawa człowieka. Tylko wiecie, przestańcie te rzeczy z tymi prospołecznymi, tak? Bo to bez sensu, tego nie należy robić. Skupcie się na tym, niech to będzie wasza działka. I jedno i drugie to jest droga do śmierci lewicy. Lewica będzie w polskiej polityce znacząca wtedy, kiedy będzie sobą i będzie miała odwagę być sobą. Mhm. I tyle. I to jest to, co musimy robić. To też zajmuje czas. Od momentu, kiedy Skandynawi socjaldemokraci, socjaliści się pojawili, do momentu, w którym zdobyli władzę, upłynęły dekady. U nas to pójdzie zdecydowanie szybciej i idzie zdecydowanie szybciej. Razem istnieje ile? 6 lat. I no słuchajcie, jakby po 6 latach istnienia tamte partie miały swoich parlamentarzystów, to by skakały z radości. Tak? Tam to trwało dużo dłużej. Więc krok po kroku, a idziemy szybciej, tak? Natomiast to oczywiście trwa, bo ludzi trzeba przekonać do tego słowa Zygmunt, żeby uświadomili sobie, że ich prospołeczne i wolnościowe poglądy to są poglądy lewicowe, że lewica to nie jest coś, czego należy się bać, że lewica to jest lepsze życie dla nich, dla ich lokalnej społeczności, świat, w którym będą się czuć bezpieczniej, bardziej wolno.
Okej, okay. I głosujcie na nas, wspierajcie nas, dołączajcie do nas. Ostatnie pytanie, nie, przepraszam.
Jeszcze będą jakieś pytania.
Co?
Jeszcze będą jakieś pytania.
Będą, przepraszam. Tak, Sylwia zadaje, panie pośle, najważniejsze pytanie, jaki był sosik?
Ha! Ale go dojechali na koniec.
Słuchajcie, to była musztarda.
Sarebska?
Trudno mi powiedzieć jaka, ale była to z pewnością musztarda.
A można wybrać musztardę?
Nie wiem. Nie kupuję na Orlenie. Nie, żartuję. Ostatnio zatankowałam ze
studium. No oczywiście, jesteś lewaczką, nie masz samochodu.
Mam.
Skądinąd, jeśli masz samochód, to nie da się w Polsce nie zatankować na Orlenie, bo wszystkie stacje benzynowe handlują.
Czyli to była musztarda, tak?
To była musztarda.
Okej, okay, i ostatnie pytanie od Gosi. Lewak w rodzinie prawaków. Jak rozmawiać, jak żyć razem, kiedy mamy tak różne spojrzenie na świat? Jest, przepraszam. Kiedy rozmowa prowadzi do punktu, w którym osoby z rodziny stoją murem za homofobią, wrogością imigrantów i tym podobne. Jak stać ponad tym? Mam wrażenie, że to jest to, co trawi nas jako społeczeństwo. Dokładnie to samo dzieje się na arenie kraju. Mam wrażenie, że stoimy na tak skrajnych stanowiskach, że nie jest już możliwa rozmowa, która nie będzie wywoływała poczucia ataku na poglądy jednej strony przez drugą stronę. Jak rozmawiać, by nie pogłębiać tej przepaści, a mimo to wciąż bronić swoich poglądów? Pytanie od Gosi. Dziękujemy, Gosiu, naprawdę wspaniałe to pytanie jest. I tak, książka już
pytanie,
właśnie
pytanie do ciebie. Jest super, ale myślę, że znacznie wykracza poza ten
czas antenowy.
Temat tej dyskusji czas antenowy to nie jest tylko nasz, tylko to nie jest też problem. Ja zawsze mówię, że gdybym złapał złotą rybkę i do tej rybki miałbym tylko jedno życzenie, to chciałbym sprawić, żeby zniknęły social media. Czyli
stałabym się bezrobotna wtedy. Tak źle mi życzysz?
Nie. Nie życzę źle, tylko że gdzieś po prostu kwestia takiej, takiej bardzo głębokiej polaryzacji naprawdę jest większa niż Polska. I takie uskrajnienia poglądów.
Zwłaszcza na Twitterze, nie zakładajcie konta na Twitterze.
I mam nadzieję, że uda się jakoś, tak jak się to ostatnio dzieje, po prostu tych po prostu żuli cyfrowego świata złapać za mordę i coś się z tym stanie. Ale ja oczywiście uważam, a też oczywiście w rodzinie mam osoby o bardzo różnych poglądach, że co, walczymy do końca, tak?
Mm-hmm. Okej, okay, Adrian?
Słuchajcie, a ja
tylko muszę... krótko powiem.
Nie mogę, bo muszę polemizować.
Wiesz, ile mamy czasu? Nie mamy już w ogóle.
Ale jak to się wstanie, że dobrze, wyłączy się światło?
Tak.
Okej, to będę mówić, aż wyłączy się światło.
Dobrze.
Dwie rzeczy. Jedna sprawa, słuchajcie...
Nie faktycznie chcą wyłączyć światło.
Pierwsza sprawa. Słuchajcie, spór jest normalną rzeczą w demokratycznym społeczeństwie. Będziemy się w tym demokratycznym społeczeństwie różnić, przepychać, przekonywać. To jest super. No generalnie tym się na dobre różni demokracja od innych sposobów podejmowania decyzji, w którą stronę idziemy, że tutaj w końcu zagłosujemy kartkami wyborczymi, a nie tak, że jeden da drugiemu popie i zmusi tego drugiego, że zrobił to, co chce. Mhm. Więc to jest jedna sprawa. Więc trzeba się z tym pogodzić, że będziemy się różnić poglądami. Natomiast ja myślę, że droga do tego, żebyśmy skuteczniej przekonywali do tego naszego pakietu poglądów, o tym będę mówić, bo na tym mi zależy, jest taka, że podchodzić do tego nie na zasadzie my mamy rację, oni są źli albo głupi, tylko żeby rozkładać rzeczy na czynniki pierwsze. Tak? Rozmawiamy o świeckości, to zapytajmy, czego się boisz w świeckim państwie? No i bardzo często się okaże, że ktoś, kto mówi, że jest przeciwko świeckości, tak naprawdę nie jest przeciwko świeckości, tylko boi się rzeczy, których my w ogóle nie mamy na myśli. Boi się, nie wiem, że jak ktoś będzie niszczyć istniejące zabytkowe kościoły, albo że ludzie, którzy są wierzący, będą za to prześladowani, że są wierzący. Trzeba rozpykać na prostych, praktycznych rzeczach. Nie, nam chodzi o proste rzeczy. Chodzi nam o to, żeby kasa z publicznego budżetu nie szła na związki religijne. Jeżeli chcesz się zrzucić ze znajomymi na swoją wspólnotę religijną, spoko. Twój wybór, tak? Ale nie zmuszę innych.
Możemy mieć nawet też narzędzia, żeby to zrobić wreszcie.
Ale nie zmuszę innych, tak? To jest prosta sprawa. I przecież na takim poziomie, tak? Jeżeli ktoś się boi, że nasze propozycje społeczno-ekonomiczne są po to, żeby, nie wiem, przegryźć gardło, to nie o to chodzi. Masz sukces? Super, że masz sukces. Ten sukces odniosłeś w społeczeństwie, nie odniosłeś go sam. Włożyłeś to kupę roboty, włożyłeś to kupę zaangażowania, to jest prawda i bez tego pewnie by się nie udało. A bez społeczeństwa, w którym żyjesz wokół, też by się nie udało. Jakby twój biznes przenieść stąd do Somalii, no to w 99 przypadkach na 100 po prostu by zniknął następnego dnia. No więc żyjesz w jakiejś społeczności, dorzuć się do niej proporcjonalnie więcej, bo dla kogoś ta stuwa to jest pytanie, czy będzie mieć buty dla dzieciaka na zimę, a dla ciebie ta stuwa to jest coś, czego nawet nie zauważysz. Tak? Dlatego powinieneś, jak jesteś zamożniejszy, dorzucać się bardziej, bo to jest po prostu elementarnie sprawiedliwe, ale o to chodzi, tak? A nie o to, żeby ktoś cię ukrzyżował.
Dobra.
Co, jeszcze chciałem powiedzieć, że to nie jest w Polsce, wbrew temu, co możemy myśleć, to nie jest emocja nowa. Pamiętam, czytałem kiedyś, wiecie, że po pierwszej wojnie, kiedy Polska, jakby wiecie, jak to wyglądało, tak? Już nie będziemy wchodzić w historię.
Nie pytać go. Absolutnie. Nie będzie wykład 3 godziny.
Wiecie, że nie było administracji podatkowej, a ludzie płacili podatki. Po prostu składali się na swój kraj. Ja też bym chciał, żeby to słowo odczarować, tak? Znaczy wszystkie te określenia, daniny, haracze. Znaczy moment...
A potem rozdawnictwo.
Moment, kiedy płacisz podatki, po prostu to jest... Moja księgowa zawsze mówi, tak? To nie zgubicie. Niech się pan płaci, że pan płaci wysokie podatki, to znaczy, że pan dużo zarobi. Okej.
Okay. Tylko co jest jednak taki kłopot? To znaczy z tym, z opowieścią o zrzucaniu się. Bo też trzeba mówić prawdę. Słuchajcie, żebyśmy mogli mieć porządne szpitale, to musimy na te szpitale wydać wystarczająco dużo kasy. Jeżeli będziemy na te szpitale wydawali grosze, to jakość ochrony zdrowia będzie taka, że nam będzie umierało w czasie pandemii 100 tysięcy ludzi więcej, niż by umarło, gdybyśmy mieli normalnie działającą ochronę zdrowia.
Ale przecież tak? Można mieć pakiet w LuxMedzie, jak mówiła posłanka.
Jak wiadomo,
LuxMedzie na zapalenie gardła.
Jak wiadomo, LuxMed raczej w ciężkich sytuacjach nie pomoże zbyt wiele. Natomiast dlaczego mówię o tej zrzutce? Ale myślę, że jest, ta nazwa też dużo pokazuje, tak?
Okay.
Taka fantazja luksusie. Bo jest taka opowieść pod tytułem, że podatki są złe, składkę zdrowotną to nie wolno podnosić pod żadnym pozorem, ale ja czuję, że jestem dobry, bo raz do roku dorzucę się na owsiaka. Tylko trzeba też mówić uczciwie.
1%.
Tylko trzeba mówić uczciwie, tak? Znaczy, owsiak to jest świetna akcja. To jest super mobilizacja strasznie dużej ilości ludzi, którzy wkładają kupę serca i robią świetne rzeczy. Jest super. Ja bardzo się cieszę, kiedy widzę ludzi, którym się chce, że coś zrobić dla wspólnoty. Ale to, co się udaje zebrać w czasie Wielkiej Orkiestry Świątowej Świecznej Pomocy, to jest ułamek tego, co zbieramy wszyscy w podatkach i składkach, tak? Na Narodowy Fundusz Zdrowia, z którego potem za te szpitale płacimy. Chcemy mieć porządne szpitale, no to nie da się tego opędzić jednorazową zrzutką raz na rok na wodę. Potrzebujemy tego, żebyśmy systemowo się na to zrzucali. I to systemowe zrzucanie się, tak, to on po prostu się nazywa składki i podatki. Tak? Od tych składek i podatków mamy później działające
Dobra.
Państwo, albo go nie
mamy. Adrian, okej. Okay. I kropka. Jeszcze jedno pytanie na Tito. Ania pyta, czy pan Adrian ma w planach spotkanie się z ludźmi w Polsce? Czekamy na niego w kartuzach, pozdrawiamy kartuzy. I czy pan Zygmunt będzie spotykał się również z czytelnikami w całej Polsce?
Czy jedziemy w trasę?
Czy jedziemy z trasy? I to jest propozycja. No, znaczy, wszyscy, wiadomo, wszyscy chcemy być gwiazdami Loka. Pandemia się skończyła. Ja ruszam pewnie w trasę.
Ja jestem właśnie po tygodniowym objeździe Podkarpacia. Gdzie w większych, mniejszych miejscowościach organizowaliśmy jakieś spotkania. Na razie jeszcze małe, tak? Bo wiadomo, że te rygory epidemiczne ciągle jeszcze są, ale szykujemy się na to, żeby zorganizować na dużą skalę wakacje z Lewicą. I myślę, że kartuzy to jest jedno z miejsc, do których powinniśmy dotrzeć.
Wakacje po prostu, wakacje z Lewicą. Michał Kartowski właśnie zadrżał.
To słuchaj, może być ta wyjątkowa sytuacja, która zjednoczy Michała Karnowskiego z Tomaszem Lisem.
Tak,
wakacje, na lewicę.
Wakacje z lewicą. Ja gdzieś.
Zapisuję.
Ja jestem po prostu zaskoczony, że tutaj chciał się pojawić jakby z ludźmi kultury. I miałem wiedzieć, że jestem pisarzem, też miałem klawiowską filiżankę.
No ślicznie, specjalnie ona...
Ale z Lewica was rozjedzie.
Ta filiżanka specjalnie na ciebie czekała.
Mieszał opinię po prostu seksisty.
Szkoda gadać.
Słuchaj, to jak już o tej filiżance, to jest jedna rzecz, której nie powiedziałem 30 minut temu i nie męczy.
To, bardzo że Adrian męczy. Jest szlachcicem z pochodzenia.
Nie, bardzo nie męczy, słuchajcie to.
Bo jedne rzeczy po tym wszystkim, co powiedział, dusi w sobie od pół godziny jeszcze dodatkowe.
Głosowałem na Kaczyńskiego.
Nie, o tym widzę plusie. Bo a propos tej filiżanki i a propos ludzi pijących z pięknych filiżanek i tego, dlaczego warto, żeby to było świadczenie powszechne. To jest stara lekcja Zygmunta Baumana, który mówi, że jak mamy świadczenie, które trafia do wszystkich, to tego świadczenia jest łatwiej bronić. A jakbyśmy mieli świadczenie, które trafia tylko do ludzi, którzy są niezamożni, to w każdym społeczeństwie ci, którzy są zamożniejsi, są silniejsi. Oni mają siłę w mediach, ich głos jest słyszany i tak się dziwnie składa, że jak zrobimy świadczenia, które nie są powszechne, to nagle się okazuje, że łatwiej na nich oszczędzać, że łatwiej je przyciąć, że łatwiej je ograniczać. Teraz mądry system, moim zdaniem, polega na tym, że świadczenia takie jak 500+, są równoważone tym, że mamy progresję podatkową. Jesteś bogaty, no to zapłacisz wyższe podatki. A masz prawo do 500+? Masz. Jest ci potrzebne? Nie. W bilansie nie ma to większego wtedy znaczenia.
Pewnie ten.
I to jest lekcja, którą z Baumana wzięli sobie duńscy socjaldemokraci, którzy taki właśnie system powszechnych świadczeń dla dzieci, bardzo zbliżony do 500+, zrobili. Właśnie dlatego, żeby był trwały. Żeby nie było tak, że jedna albo druga zmiana władzy go wywróci. Ja myślę sobie, że to jest ważna zaleta świadczeń powszechnych, nawet jeżeli kosztowne. Tylko, że oczywiście, żeby one były sensowne, to do tego musi być druga część układanki. Do tego musi być sprawiedliwy system podatkowy.
Okej, okay, dobra. Adrian, znowu cię zapędziłeś, a zaraz nam zgaśnie światło.
Jeszcze nie zgasło.
Ale zaraz zgaśnie. Ja już wiem, tutaj nam pokazują, że zaraz zgaśnie. Zygmunt, czy chcesz jeszcze coś dodać, żeby zaorać lewaka?
Nie, nie, już wszystko jest, był ten, był fundusz, były hot dogi. Znaczy, rozumiesz, jak zacząłem się opowiadać o tym, jaki był sos do tych hot dogów, to już jest koniec, tak? Już ich nie muszę dodawać, naprawdę.
To była zwykła sarecka.
Ale żeby jasne, jakby ja nie chcę jakby nikogo zarażać, bo moje poglądy zostają moimi poglądami. Ale ja teraz jestem po prostu hiperczujny. Naprawdę, jestem hiperczujny.
Okej, okay, dobrze, słuchajcie, będziemy już kończyć. Mieliśmy skończyć 10 minut temu, ale całe szczęście, że elektrownia
był gazu. Ale podkreślasz to tak obsesyjnie, jak miał pewne wątpliwości.
Nie.
Okay,
jestem
dobra.
Działaczem społecznym.
Działacz społeczny i polityk byli naszymi gośćmi na moim i waszym. Słuchajcie, całe szczęście, że światła jeszcze nam nie zgasły, już właśnie gasną. To właśnie pozdrawiamy serdecznie elektrownię Bełchatów. I słuchajcie, tutaj wy podpisujecie książki. Pierwsza książka, nie, z Warszawy, to chyba z Bełchatowa idzie. Pierwsza właśnie proszę tutaj dla Maćka. Proszę bardzo. Wy podpisujcie, a ja jeszcze na sam koniec powiem, że głosujcie na lewicę. Miejmy nadzieję, że wybory będą w 2023. Głosujcie na lewicę i zwłaszcza na Partię Razem. Dołączajcie do nas partiarazem.pl/dołącz. Jeżeli nie chcecie wstąpić do nas, nie możecie wstąpić do nas z różnych powodów, możecie nas zawsze wspierać, czyli partiarazem.pl/wspieraj. Subskrybujcie nas na wszystkich kanałach, na jakich jesteśmy, czyli YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Jesteśmy też na TikToku, ale tam nam średnio idzie. Na TikToku lepiej subskrybujcie kanał naszej młodzieżówki. I co jeszcze muszę powiedzieć? Nie, chyba to wszystko. Wspierajcie nas, dołączajcie.
Ja wszystko odwołuję. Social media są super.
Dobrze, i przede wszystkim czytajcie książki Zygmunta, głosujcie na Adriana, nie pomylcie, nie głosujcie na Zygmunta i nie czytajcie książek Adriana, nie na odwrót. Właśnie tylko czytajcie jego książki i głosujcie na Adriana, nie pomylcie filmów.
Słuchajcie, kto tu może wiedzieć, co to będzie na tych listach, kolejnych wyborach, może się okazać.
Będziecie go zachęcać, oczywiście.
Może się okazać, że głosujcie na Zygmunta.
Więcej SLD, medycyna poszła do przodu, może nawet jakieś starzy towarzysze jeszcze dołączą do was.
Słuchaj, ostatnio Leszek Miller wydał książkę.
Ale Leszek Miller to już chyba raczej Platformą Obywatelską.
Nie wiem, ale wydał książkę, nazywa się Twardy Romantyk. Dzisiaj reklamował ją na Twitterze.
A może Leszek Miller to jest tak naprawdę spełnienie tego marzenia Marcina Millera o oświeconej prawicy?
Nie, proszę cię, nie. Leszek Miller to jest po prostu stary.
Okej, okay, słuchajcie, oni będą tutaj jeszcze gadać. Pewnie o 6 rano będą dalej tutaj siedzieć, a my już musimy kończyć. Trzymajcie się, dzięki serdecznie, że byliście z nami. I trzymajcie się ciepło i udanego wieczoru. Na razie, pa!